Panie profesorze, wczoraj obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W kontekście tego, o czym dzisiaj Pan mówił, czy my w ogóle możemy mówić, że jesteśmy niepodległym, państwem być może, ale czy społeczeństwem?
Jesteśmy słabym społeczeństwem, bo nie umiemy wykorzystać swojego potencjału. Badania socjologiczne pokazują, że mamy jeden z najniższych w Europie, bodaj jesteśmy lepsi jedynie od Grecji, wskaźnik kapitału społecznego, czyli wskaźnik społecznego zaufania, który przekłada się na zdolność do działań zbiorowych. Mamy takie automatyzmy myślowe, które polegają na niezaspokojonym pragnieniu narzekania, a słabym pragnieniu wspólnego działania. Wspólne działanie wymaga tego, byśmy umieli jakby połknąć swoje ego i działać drużynowo. Ja dopiero w późnym wieku nauczyłem się pewnych elementów działania drużynowego. Jak dopóki nie zaczniemy wzajemnie jakby patrzeć na swój indywidualizm w taki oto sposób. To, co kreatywne, niech się rozwija, ale to, co związane jest jedynie z impulsem zaznaczenia swojej odrębności, powinno być pod zdrową samokontrolą, to bardzo trudno będzie tworzyć projekty na miarę naszych wyobrażeń. Badania międzynarodowe pokazały, że jesteśmy jednym z najbardziej przedsiębiorczych narodów w Europie, ale nasze firmy rzadko wykraczają wyższy pułap rozwoju, taki, gdzie niezbędna jest właśnie koordynacja dużych struktur społecznych, złożonych przedsięwzięć, bo tam jest niezbędne zaufanie. Zaufanie przyspiesza proces decyzyjny. Jeśli kontrahent ufa partnerowi, to przez telefon załatwiają umowę, zawierają umowę i wiedzą, że mogą spodziewać się, że ona będzie przestrzegana. W sytuacji, gdy spodziewa się, że ten drugi, jak znajdzie tylko jakąś szansę, jakiś haczyk, to oszuka, jest mały potencjał. Niski wskaźnik zaufania na przykład spowalnia ruch kapitału finansowego i obrotowego, co powoduje, że ten potencjał przedsiębiorczości daje owoce mniejsze niż tego nakładu pracy mogłoby wynikać. Problem polega na tym, że w dwudziestoleciu wolnej Polski ton nadawały te elity, które bały się społeczeństwa, nie chciały go upodmiotowić. Te elity chciały, żeby społeczeństwo nie rozumiało pewnych rzeczy, żeby dawało się manipulować. Można powiedzieć, że demokracja i sytuacja geopolityczna dają nam potencjał niepodległości, z którego jak dotąd w niedostatecznej mierze potrafiliśmy wykorzystać. I jeden z problemów polega na tym, że ta część Polaków, która jest przywiązana do polskości, nie zdaje sobie sprawy ze swojego potencjału, ze swojej siły, bo brakuje jej liderów, którzy w sposób kreatywny, a nie w sposób rozpamiętywania przeszłości potrafiliby pewne impulsy zaszczepić w młodym pokoleniu.
No to jest pewien potencjał, ale z drugiej strony całe dzisiejsze spotkanie poświęcone było temu, że są gigantyczne instytucjonalne ograniczenia, które stworzyła sytuacja formalno-prawna tajnych służb w naszym kraju. Służb, które tylko jedna z zapamiętanych cyfr dzisiejszego spotkania, służb, które pytają ponad milion razy o na przykład nasze jakieś billingi internetowe czy telefoniczne, gdy nasi sąsiedzi, służby
bardziej
licznych, na przykład niemieckie, 13,5 tysiąca tam gdzieś, to są gigantyczna dysproporcja.
Ta dysproporcja wskazuje, że nasze służby zachowują się tak, jak byłyby służbami państwa policyjnego, a służby niemieckie, jak byłyby służbami państwa demokratycznego. Otóż te informacje nie są pobierane przez polskie służby sobie a muzom. One są używane do gier gospodarczych, do hakowych rozgrywek w polityce, do hakowych rozgrywek w rozgrywkach w mediach. Ale służby robią to, bo nie są na uwięzi, bo politycy nie trzymają ich krótko na smyczy, co jest obowiązkiem kierownictwa państwa. Kierownictwo państwa nie trzyma służb na smyczy, tylko i spuściło z uwięzi. Gdy była taka ekipa rządząca w latach 2005-2007, która próbowała służby wziąć na smycz, to udało się część opinii publicznej przekonać, że ta ekipa chciała służby wykorzystywać, a ona próbowała właśnie nadużycia służb ukrócić. I to przyczyniło się do przegrania wyborów. Okazało się, że służby poprzez swoje możliwości oddziaływania, skrytego kupczenia informacjami, były w stanie tak zmanipulować część opinii publicznej, że ludzie uwierzyli w wyimaginowane zagrożenia.
Dlaczego? Skąd bierze się taka agresja, no powiedzmy, tych wszystkich czynników oficjalnych względem właśnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Instytutu Pamięci Narodowej? Pan obie te instytucje polskiego państwa no, w jakiś sposób wyróżnił.
Tak, to obie instytucje mają dwie istotne cechy. Po pierwsze, to są instytucje nowe, zbudowane na surowym korzeniu wolnej Polski, w których nie ma wstępu dla osób związanych z tajnymi służbami Polski kontrolowanej przez Moskwę. Po drugie, obie te instytucje mają możliwość bycia pewną przeciwwagą dla nadużyć ze strony elit, bo IPN posiada informacje, dzięki którym możemy kontrolować biografię elit i sprawdzić, czy ludzie, którzy dzisiaj chcą rządzić Polakami w PRL-u, nie zrobili nic niegodziwego, przez co mogliby dzisiaj być szantażowani i manipulowani, czyli służyć nie obywatelom, tylko jakimś ukrytym mocodawcom. CBA z kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest instytucją, która według ustawowych zobowiązań na przykład ma analizować oświadczenia majątkowe polityków, czyli ma kontrolować obecną uczciwość elit. Atak na te dwie instytucje pokazuje, że najbardziej wpływowe elity medialne i gospodarcze nie chcą, żeby była w Polsce równowaga sił, żeby one mogły być kontrolowane. Te najbardziej wpływowe elity medialne, gospodarcze i polityczne chcą mieć pozycję dominującą.
Panie profesorze, pan mówił o tym, że polityka to powinna być gra wielu podmiotów, spluralizowanego społeczeństwa. W momencie, kiedy te grupy interesów, które tworzą się, są w dużej liczbie, wówczas jest szansa na to, że procedury demokratyczne i, no, i procedury wolnościowe w jakiś sposób są zabezpieczone. Czy w takim razie można powiedzieć, że te tajne służby, bo pan ma na pewno jakąś wiedzę na ten temat, również są w jakiś sposób spluralizowane, czy też to jest jeden ośrodek, który być może na przykład mogłyby by kiedykolwiek przejąć służby na przykład innych państw, co przenosi problem już na zupełnie inny poziom?
To dużo trzeba by mówić, ale chcę powiedzieć, że od momentu, gdy odwołano Mariusza Kamińskiego z szefa CBA, to spluralizowanie polskich służb istotnie zmalało. Ponieważ we wszystkich pozostałych służbach istotną rolę odgrywają osoby albo wywodzące się ze służb komunistycznego państwa, albo wyszkolone przez tamte służby. W kółko te same sieci powiązań rozgrywają pewne sprawy i mają instrumenty, żeby paraliżować zdolność kierownictwa państwa do wprowadzenia rzeczywistych reform systemu władzy. No, na pewno możliwości wywierania nacisku przez służby obcych państw zostały istotnie zmniejszone dzięki rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych. Wojskowe Służby Informacyjne to był taki peryskop, za pomocą którego państwo rosyjskie miało wgląd w kluczowe tajemnice polskiego państwa. Jak ktoś uważnie przestuduje raport z weryfikacji WSI, przygotowany przez zespół ministra Antoniego Macierewicza, to zauważy, że mimo rozmaitych błędów, które w tym raporcie się zdarzają, jest tam cały blok informacji pokazujący, że osoby, które były szkolone przez tajne służby ZSRR, które powinny nie mieć miejsca w pracy dla polskich służb, nie tylko w WSI pracowały, ale pełniły tam funkcje kierownicze. I na pewno rozwiązanie WSI w tym zakresie zwiększyło bezpieczeństwo państwa.
Dzisiaj jesteśmy bezpieczniejsi.
W tym obszarze. To na pewno rozwiązanie WSI utrudniło Rosji agenturalne penetrowanie naszego kraju.
Czy w takim razie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś, nie wiem, teoria spiskowa, ale jako taka możliwa hipoteza, czy jest możliwe do przyjęcia, że polskie służby specjalne mają jakiś interes w tym, aby przeszkadzać w wyjaśnieniu na przykład przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem?
No, gdyby było tak, że przyczyny, że katastrofa nie była przypadkiem, ale efektem działań zaplanowanych, i w polskich służbach byłaby agentura obcych służb, które to zaaranżowały, to oczywiście trzeba się liczyć z tym, że ta agentura będzie wykorzystywała różne rozmaite formalne i nieformalne kruczki, żeby śledztwo było sprowadzone na błędne tory. Ale to jest po prostu spekulacja, z tym, że logiczna. Na całym świecie jest tak, że służby jednych krajów uzyskują swoich agentów w służbach innych krajów. Byłoby dziwne, gdyby służby naszego największego sąsiada nie posiadały agentury w polskich służbach w ogóle. A jeśli posiadają, no to agentura przecież nie pracuje wtedy dla nas, tylko dla swoich mocodawców.